Szczerze o Kościele.
W studiu Radia Doksa witamy ksiądz Sylwester Pruski, delegat biskupa do spraw ochrony dzieci i młodzieży. Szczęść Boże!
Szczęść Boże Państwu, szczęść Boże Pani i najlepsze życzenia imieninowe od razu.
O, bardzo dobrego. Dziękuję. Dwa tygodnie temu Watykan opublikował vademecum dotyczące procedur postępowania w przypadkach pedofilii w Kościele i już usłyszeliśmy od pracowników administracji watykańskiej, że to nie jest żaden nowy akt normatywny, że to jest bardziej taki tekst instruktażowy, zbiór pewnych norm. My już, jak umawialiśmy się na rozmowę w radiu, to wymieniliśmy opinię. Ksiądz powiedział, tam nie ma nic nowego. Faktycznie wszystkie te instrukcje, które są zawarte w vademecum watykańskim, są stosowane już u nas?
Tak. To, co tutaj my możemy poprawić rzeczywiście w naszym postępowaniu w diecezji, to są naprawdę zabiegi kosmetyczne i nie mające większego znaczenia dla postępowania. Raczej są to takie wymagania typu formalnego bardziej niż w sensie dotyczącego przekazywania akt i tak dalej, niż jakieś tam, które by miały wpływ na całe postępowanie, więc nie zmieniają go. Bo wiadomo, że tutaj to jest taki komentarz do prawa, które już funkcjonuje i my też tym prawem się kierujemy. Ja myślę, że w ogóle to vademecum powstało dlatego, że jednak na całym świecie, całego świata spływają sprawy do Rzymu, i każdy interpretuje to prawo troszeczkę inaczej i na pewno łatwiej jest pracować pracownikom Kongregacji Nauki Wiary, gdy wszystko jest ujednolicone. Gdy chociaż nawet skład tej dokumentacji, forma sporządzenia tej dokumentacji, układ, takie sprawy całkowicie techniczne, one są istotne, bo to pomaga rzeczywiście. To też będzie nam pomagało we współpracy między nami, chociażby delegatami, czy między diecezjami w naszym kraju, bo nawet mam takie doświadczenie, gdy się spotykamy z delegatami, rzeczywiście nawzajem się radziliśmy, tak? A jak to u was robicie, w jaki sposób to wypełniacie i tak dalej, i tak dalej. Więc no, widać było, że jest taka potrzeba takiego vademecum i zostało to zauważone, z czego bardzo się cieszę.
Czyli z jednej strony vademecum ujednolica pewnego rodzaju normy zapisu różnych spraw, które trafiają przez księdza ręce.
Tak, dokładnie.
Do Kongregacji Nauki Wiary. To zatrzymajmy się teraz na tym, na co zwrócili uwagę niektórzy publicyści. Oni mówią, że w vademecum mocno wybrzmiewa to, że można wszcząć postępowanie, to pierwsze takie dochodzeniowe, sprawdzające, na podstawie informacji anonimowej. W naszej diecezji takie informacje anonimowe trafiają przez ręce delegata do kurii?
Nie przypominam sobie takiej sytuacji, ale wyobrażam sobie, i takie było też założenie, bo też na ten temat rozmawialiśmy już kiedyś u nas w sądzie i z księdzem biskupem, że jeżeli wpływa anonimowe powiadomienie, to nie można go odstawić tylko ze względu na to, że jest anonimowe, ale trzeba to anonimowe doniesienie sprawdzić na tyle, na ile się da oczywiście, tak? Często dzisiaj ktoś pisze maila, więc jeżeli przychodzi anonimowy mail, to się zdarzyło, to za każdym razem odpisuję na tego maila, prosząc o to, by dana osoba się przedstawiła, wykazując, że jest to istotne dla sprawy, istotne dla chronienia innych osób, tak, jeżeli rzeczywiście do przestępstwa doszło. W ten sposób próbujemy to tłumaczyć i na pewno nie jest tak, że takie anonimowe informacje zostawiamy bez echa.
I gdyby ta osoba mimo wszystko nie chciała się przedstawić, to i tak byłoby wszczęte postępowanie? To dochodzenie wstępne, o tym powinniśmy powiedzieć.
To są bardzo indywidualne sprawy, myślę, i to w każdej sprawie byłoby inaczej, bo to zależy, ile w tej informacji anonimowej jest zawarte informacji istotnych. Mhm. Jeżeli jest to tylko rzucenie osądu, tak, bardzo ogólnego, no to i nie ma się o co zahaczyć, tak, w takiej informacji, mailu, liście, telefonie, no to trudno te sprawy później zgłębiać, no bo nie ma się jakiegoś fundamentu do tego, żeby je zgłębiać, więc jest to indywidualna sprawa. Jeżeli by tam były podane jakieś konkretniejsze dane, na przykład już kto jest oskarżony, jakaś konkretna sytuacja, no to wtedy to już można weryfikować, daje to jakieś pole do manewru, do pracy.
Rozumiem, że to w pracy księdza jako delegata biskupa do spraw ochrony dzieci i młodzieży wygląda tak, że przychodzi właśnie jakieś zawiadomienie, czy jest to zawiadomienie bezpośrednio w rozmowie skierowane, czy jest to informacja, która się pojawia w formie mailowej, to potem rozpoczyna się dochodzenie wstępne, w jaki sposób doszło do ewentualnego popełnienia przestępstwa i jak długo to dochodzenie wstępne trwa?
To znowu jest sprawa indywidualna, ponieważ dochodzenie wstępne ma za zadanie, o tym przypomina Wademekum, sprawdzenie wiarygodności przestępstwa, czy prawdopodobieństwa nawet niewiarygodności tego przestępstwa. I gdy się takowe sprawdzi, no to wtedy wyniki tego dochodzenia wstępnego przekazuje się do Kongregacji Nauki Wiary. I teraz w jednej sprawie może być ona tak oczywista, że praktycznie, jak przypomina Wademekum, dochodzenia wstępnego można wcale nie przeprowadzać, tylko od razu przesłać to, co się zebrało do kongregacji. W innych sprawach będzie trzeba czekać, na przykład, nie wiem, rozpocznie się postępowanie w prokuraturze, tak, jakiejś rejonowej, no to wtedy rozsądnie jest poczekać, aż to postępowanie przynajmniej wyjaśniające w tej prokuraturze się zakończy, żeby korzystając z tego postępowania, z wyników tego postępowania, bo współpracujemy zawsze z organami świeckimi, żeby skorzystać z nich i one też zawsze rzucają jakieś większe światło na sprawę. Także dlatego, że prokuratura ma lepsze narzędzia docierania do poszkodowanych i do świadków.
No i rozumiem, że teraz w momencie, kiedy prowadzone jest to dochodzenie wstępne, jego czas może być dłuższy, krótszy, to w zależności od przypadku, jak ksiądz mówi. A w Wademekum czytamy: nieuzasadnione przedłużenie dochodzenia wstępnego może stanowić zaniedbanie ze strony władzy kościelnej. Jest to w zasadzie tylko stwierdzenie faktu, ale zastanawia mnie, w jakim celu tak to jest stwierdzone. Kiedy możemy powiedzieć, że dochodzi do zaniedbań? Kiedy ja, na przykład jako osoba zgłaszająca, jestem w stanie ocenić, że zaniedbania są po stronie administracji kościelnej?
Myślę, że osoba taka pokrzywdzona, zgłaszająca, może to stwierdzić, gdy widzi, że zostały wyczerpane już wszelkie możliwości. Więc zawsze taka osoba też ma kontakt albo z delegatem, z duszpasterzem także, w którym w naszej diecezji jest ksiądz Łukasz Knieć. I ma prawo do wiedzy na temat tego, co się na bieżąco w sprawie dzieje. Przynajmniej ta osoba zgłaszająca ma taki interes prawny, jasna sprawa, także pokrzywdzona. Więc ona jest w stanie stwierdzić, czy rzeczywiście wszystko zostało wyczerpane i sprawa powinna się już kończyć, czy nie. Oczywiście, że taka osoba zgłaszająca bardzo często życzy sobie, co jest takie naturalne bardzo, żeby to postępowanie wstępne skończyło się jak najszybciej. No ale czasami jest to niemożliwe, czasami trwa ono naprawdę około nawet roku, zanim wszystko się zbierze, żeby te dokumenty przesłane do Kongregacji Nauki Wiary miały, mówiąc kolokwialnie, ręce i nogi, czyli żeby rzeczywiście już coś bardzo konkretnego wnosiły dla pracowników kongregacji, by oni mogli lepiej tę sytuację ocenić, sprawę.
To teraz, czytając Wademekum do spraw tych nadużyć seksualnych, zastanowiła mnie jeszcze jedna kwestia. Środki dyscyplinarne, a środki zaradcze. Tam Wademekum rozróżnia te dwa środki, zresztą za kodeksem prawa kanonicznego, więc to nie jest nic nowego, ale od razu mnie zastanawia, w jaki sposób to jest kierowane u nas, jak to wygląda, kiedy podejrzany, albo jeszcze nie podejrzany, ale osoba, wobec której zostały wysnute pewnego rodzaju oskarżenia, ma środki zaradcze, kiedy one się zmieniają w środki dyscyplinarne.
Środki zaradcze stosowane są za każdym razem, gdy zajdzie taka potrzeba, mówiąc bardzo ogólnie. Czyli jeżeli trzeba taką osobę oskarżoną przez kogoś dla dobra postępowania w jakiś sposób odciąć od środowiska, by nie mogła się z nim kontaktować, albo wykluczyć jej dalszy kontakt z pracy z dziećmi i młodzieżą, no to wtedy stosuje się środki zaradcze. Tak? Można na przykład zabronić publicznego sprawowania sakramentów świętych. Można nakazać jakieś miejsce zamieszkania lub zakazać zamieszkania w danym miejscu. Zawiesić na urzędzie. To są te środki zaradcze. Gdyby taka osoba nie chciała się zastosować do tych środków zaradczych, wtedy biskup może zastosować środki dyscyplinarne. Czyli no, to one nie są jakieś wielkie z takiego punktu widzenia materialnego, ale uciążliwe z punktu widzenia duchowego, ponieważ no, są one albo upomnieniem kanonicznym, albo mogą być suspensą także, czyli zawieszeniem w jakichś konkretnych czynnościach wynikających ze święceń, albo w ogóle w czynnościach wynikających ze święceń. Więc, ale te środki dyscyplinarne mają za zadanie, jak sama nazwa mówi, zdyscyplinować daną osobę, tego duchownego, by nim tak troszkę potrząść, tak, i by zastosował się do tego, co jest od niego wymagane.
Te środki dyscyplinarne mogą być zastosowane równolegle do toczącego się najpierw dochodzenia wstępnego?
Tak, jeżeli ksiądz biskup uzna, tylko nie mogą, środki dyscyplinarne, ani te zaradcze, nie mogą być karą za toczące się sprawie, czyli biskup wydając je nie może ocenić, że jest to już dla ciebie kara za to, co zrobiłeś. Tak? Mm-hmm. Bo to nie można karać bez osądu.
Mm-hmm. To pozostańmy jeszcze w tej terminologii środków zaradczych, bo tutaj jeszcze w 63 punkcie Vademecum czytamy, należy unikać rozwiązania polegającego tylko na przeniesieniu duchownego na inny urząd, przeniesieniu go do innego okręgu kościelnego lub innego domu zakonnego, uznając tym samym, że jego oddalenie z miejsca domniemanego przestępstwa i od domniemanych ofiar stanowi zadowalające rozwiązanie sprawy. Rozumiem, że tu chodzi o to, że przeniesienie duchownego na inny urząd, niezależnie od tego, czy będzie to środek dyscyplinarny czy zaradczy, nie może być jedynym elementem dyscyplinującym tę osobę?
Tak, dokładnie, tak to należy rozumieć.
To co jeszcze jest oprócz przeniesienia stosowane?
To wtedy oprócz przeniesienia jest na przykład ograniczenie kontaktu z dziećmi i młodzieżą. Ograniczenie kontaktu z ofiarą, czy domniemaną ofiarą i jej środowiskiem, albo z parafią w ogóle, gdzie dana osoba pracowała, dany duchowny pracował. Może być wyznaczone miejsce zamieszkania z takimi obwarowaniami, że jeżeli, nie wiem, na przykład wyjeżdża na noc, to swojemu kuratorowi, ponieważ jest nadawany kurator, swojemu kuratorowi musi zgłaszać, nie będzie mnie wtedy i wtedy, wyjeżdżam z noclegiem, będę tam i tam. I to jest praktykowane u nas w diecezji.
I udaje się uzyskać te informacje od osób, które są objęte tymi restrykcjami?
Tak, udaje się, jeżeli chcą współpracować, ale zdecydowana większość chce współpracować. To są rzadkie sytuacje, gdy dana osoba oskarżona jest bardzo rozgoryczona i ta współpraca jest trudniejsza, co jest chyba zrozumiałe też. No ale zasadniczo funkcjonuje to dobrze.
Proszę księdza, na koniec oczywiście przypominamy, że wszystkie informacje dotyczące delegata pracy księdza jako delegata do spraw ochrony dzieci i młodzieży można znaleźć na stronie diecezji opolskiej. Przypomnieliśmy już o tym, że duszpasterzem do tych spraw jest ksiądz Łukasz Knieć. A na zakończenie jeszcze jedna sprawa, to już naprawdę na sam koniec naszej rozmowy. W Vademecum czytamy, że za pedofilię uznaje się bardzo duże spektrum takiego nieprawidłowego traktowania seksualności, w tym również materiały pornograficzne. Takie pytanie już na koniec. Coś powinniśmy jako Kościół, jako ludzie Kościoła zrobić z wszechobecną pornografią?
No, Kościół, jakby są takie inicjatywy wewnątrz Kościoła, ale wiadomo, że przemysł pornograficzny jest ogromny i wydaje się to walką z wiatrakami, ale moim zdaniem dużą rolę może odegrać tutaj katecheza dorosłych, katecheza też dzieci i młodzieży, przeprowadzona oczywiście w mądry sposób, tak? Czyli bardziej nastawiona na podkreślanie wartości tego, co dobre, niż na wskazywanie na to, co jest złe i niegodne.
A jakby to miało wyglądać, jakby to miało się odbywać, taka współpraca na przykład z delegata biskupa do spraw ochrony dzieci i młodzieży z katechetami, to już jest zupełnie chyba inny temat.
Tak, to już zupełnie inny.
Ale za dzisiejszą rozmowę bardzo serdecznie dziękuję. Moim Państwa gościem był ksiądz Sylwester Pruski.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Szczerze o Kościele. Zapraszamy od poniedziałku do piątku o 15:15.